wzrost gospodarczy i wzrost procesów ekspansyjnych wśród firm niemieckich, francuskich i jak one uzyskiwały naprawdę potężną pozycję, a potem gdzie w pewnym momencie popełniały błędy. Na scenę zapraszam pana Krzysztofa Domareckiego, twórcę grupy Selena.
Dzień dobry wszystkim. Zanim dostanę pilota, bo nie ma władzy bez pilota, to jedna uwaga po tym ostatnim półgodzinnej dyskusji na temat defens. Temat defens jest tak ważny, że my jako Rada Polskiej Polityki, polskich producentów, polskich przedsiębiorców globalnych w najbliższym czasie będziemy robili oddzielne spotkanie, 2 albo 3 godziny, tylko temu poświęcone dla tych polskich przedsiębiorców, którzy chcą się tym głębiej zająć i którzy, tak jak tu mówił pan doktor Bartosiak, widzą, że wcale nie trzeba aż tak wielkiego kapitału i można, wykorzystując technologie, które w Polsce są już dostępne, albo wykorzystując wiedzę, która w Polsce jest, można rzeczywiście ten przemysł rozwijać. Także to będzie w najbliższym czasie. No ale my dzisiaj mamy forum ekspansji międzynarodowej, więc tematów jest więcej. Więc ja przejdę już do zasadniczego tematu. Otóż mamy przed sobą albo wokół siebie od dłuższego czasu bardzo niepewną sytuację rynkową. Poprzednie 30 lat globalizacji i ja zawsze mówię, że Selena jest jednym z dzieci globalizacji. Myśmy na globalizacji bardzo dużo zarobili. Mogliśmy się rozwinąć z kraju, który w latach 90. był przecież dość biednym krajem na skalę międzynarodową i globalizacja nam sprzyjała, natomiast teraz ona się skończyła. I podobnie jak wielu z was, którzy albo robią eksport, albo mają spółki za granicą, my się też zastanawiamy w Selenie, w jaki sposób będziemy mogli funkcjonować, bo zwróćcie uwagę, jeśli byśmy sobie zadali pytanie takie, za 6 miesięcy, jakie będą reguły wymiany handlowej z USA, pomiędzy Europą a USA? Wie ktoś? A za 6 miesięcy, jakie będą reguły wymiany handlowej między Polską, między Europą a Chinami? Wiemy, że w lipcu jest szczyt, prawda? Nie wiemy. Z Mercosurem, ile lat Unia Europejska ciągnie dyskusję? I urzędnicy brukselscy próbują przeforsować i zdusić opór rolników francuskich, zresztą nie tylko francuskich, żeby wdrożyć układ z Mercosurem. Otóż napięcia geopolityczne, jakie są, dotyczą całego świata i one powodują, że przedsiębiorcom wszędzie na świecie, nie tylko u nas w Polsce, coraz trudniej jest prowadzić biznes. Zdaje się, że krzeseł zabrakło. W związku z tym, po pierwsze, tu jest kilka wolnych, więc w razie czego zapraszam. Można usiąść, a je zaraz dostawimy. Podobnie na ten moment mamy problem nawet z relacjami z Ukrainą. Jakie są relacje z Ukrainą i jakie będą po wojnie? Jakie będą reguły? Czy rolnicy ukraińscy, nie przestrzegający żadnych reguł, które Unia nałożyła na swoich rolników, będą mogli sprzedawać swoje produkty na poziom Unii Europejskiej. Mówiąc krótko, czy przy pomocy przepisów stworzymy system nierównych warunków gry dla przedsiębiorców ukraińskich versus europejskich. Oto się toczy cała ta zabawa. Świadomie na tą mapę wpisałem Rosję. Przecież jak się wojna skończy, to wróci w Unii Europejskiej temat handlu z Rosją. I Francja i Niemcy będą pierwszymi adwokatami tego tematu. I to trzeba też wziąć pod uwagę. Chciałem przez to pokazać, że na dzisiaj przedsiębiorcom jest bardzo ciężko podejmować decyzje. Nie wiemy nawet, gdzie za 6 miesięcy będą, jak będą wyglądały reguły wymiany handlowej. To jest cytat, bo ja tą tezę postawiłem kilka dni temu, to jest cytat z jednego z polskich przedsiębiorców. Dobrze, że chociaż wewnątrz Unii Europejskiej jest spokój i swobodna przestrzeń do wymiany handlowej. Czy aby? Jesteście pewni, że wewnątrz Unii Europejskiej jest spokój? A to jest cytat z raportu Mario Draghiego. Bariery regulacyjne na poziomie poszczególnych krajów Unii Europejskiej, dodatkowe lokalne restrykcje, obostrzenia, certyfikaty krajowe, wymagane zwłaszcza lokalnie, są na takim poziomie, jakbyśmy wewnątrz Unii Europejskiej mieli cła na poziomie 15% do handlu pomiędzy krajami. Wewnątrz Unii Europejskiej handluje się też wcale niełatwo i coraz trudniej i zdobywanie poszczególnych rynków jest obarczone również kosztami przełamywania tych barier. Na to musimy wewnątrz Unii Europejskiej nałożyć takie czynniki niepewności jak ETS, nadchodzący ETS-2. Premier Donald Tusk obiecał, że tego ETS-2, na Polska się na niego nie zgodzi. Nie wiem, jak chce to zrobić. Wszyscy mu będziemy kibicować, ale na razie nie ma takiej możliwości. Nikt się nie postawił. Ceny energii. Jako Europa mamy kompletnie niekonkurencyjne ceny energii i one powodują, że przedsiębiorstwa europejskie nie są w stanie i będą coraz mniej w stanie konkurować w skali światowej. To nie jest problem Polski, to jest problem przedsiębiorstw wszędzie w Europie. I jeśli mówimy o produkcji dual use, jeśli mówimy o segmencie B i tak dalej, to moim zdaniem główny problem nie jest tylko w technologiach, czy w regulacjach, czy w oporze ze strony służb specjalnych w Polsce, ale problem jest również w tym, że produkować tego wszystko, cały ten asortyment taniej będzie poza Europą. Wszędzie, byle mnie w Europie. Dalej, mamy w Europie kolejne obszary objęte dotacjami na zasadzie takiej, że dotacje wchodzą, a później są zamykane. Nie wiem, czy część z Was powinna pamiętać. W pierwszej dekadzie lat 2000 mieliśmy gigantyczny boom na produkcję paneli słonecznych w Hiszpanii i w Niemczech. To Europa była liderem produkcji paneli słonecznych, a nie Chiny. I co się stało? Kiedy przyszedł kryzys finansowy, te dotacje zostały obcięte z dnia na dzień i kilkadziesiąt przedsiębiorstw europejskich, niektóre o wycenie już kilka miliardów dolarów, przestało istnieć. Sam rekrutowałem byłych menedżerów z tamtych branż, czy to w Hiszpanii, czy to we Francji. Kolejne KPO. Najpierw są obiecane, później są zatrzymane. Najpierw są odblokowane, a później niedowiezione. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w latach 60. Stefan Kisielewski mówił, że największe sukcesy socjalizmu polegają na zwycięstwie nad problemami, które sam stworzył. To mniej więcej powtarza się obecnie. W każdym razie, na co chciałbym zwrócić uwagę z punktu widzenia przedsiębiorcy? Wszystkie czynniki pochodzenia politycznego mają naturę krótkotrwałą i niestabilną i mają dużo krótszy okres trwania niż czynniki makroekonomiczne, niż trendy, które my sami tworzymy. Skutek? Otóż warunki prowadzenia działalności gospodarczej są niestabilne, zarówno wewnątrz Unii, jak i w skali światowej, głównie pod wpływem realizowanych polityk. To polityki gospodarcze różnych państw, również Unii Europejskiej, ale również Chin czy Stanów Zjednoczonych, mają wpływ na tą niestabilność. I teraz powstaje pytanie, jak rozwijać biznes międzynarodowy w epoce niepewności geopolitycznej. Ja zachęcam w takich wypadkach zawsze do powrotu do początków, do tego, dlaczego my jako przedsiębiorcy odnosimy sukces i jakie są czynniki tego sukcesu. I zacznę tu banalnie od produktu. Otóż przewaga konkurencyjna w zakresie produktu była i jest podstawowym czynnikiem decydującym o naszym sukcesie. I nie tylko chodzi o porównanie takie klasyczne Mercedes versus Fiat, bo ono jest bardzo europocentryczne, ale ono jest dobrze zakorzenione w umysłach i pokazuje, że to produkt na początku, czyli myśl technologiczna, know-how, jakość inżynierów, dopracowanie decyduje o tym, jakie miejsce w świadomości klientów w przyszłości macie szansę zająć. Porównajmy sobie, co myślimy o serach francuskich versus serach dowolnej polskiej znanej mleczarni. Dlaczego TikTok odniósł skutek? Dlaczego YouTube odniósł sukces? Dlaczego Excel odniósł sukces? Jak konkuruje Android z iOS-em? To są wszystko produkty i one są fundamentem konkurowania i przedsiębiorca nie może stracić z oczu podstawowych czynników wygrywania, nawet taki zamęt geopolityczny. Turbulencje polityczne czy gospodarcze mają jedną zabójczą cechę. Odganiają naszą uwagę od tworzenia wartości ekonomicznej. Bez tego nie będzie sukcesu. Musimy zrozumieć klimat, w którym działamy i musimy zrozumieć te ograniczenia zewnętrzne, żeby wrócić back to basics, tak jak mówiłem, bo na końcu to jakość produktu jest podstawowym czynnikiem decydującym o sukcesie i na jakości produktu we własnej firmie trzeba się skupić. Druga kwestia to jest produktywność. O produktywności teraz się mówi dużo, dlatego że Chińczycy pokonali Amerykanów właśnie tym. Jeśli szukacie pojedynczego czynnika, dla którego Chińczycy wygrali z Amerykanami i z Europą, to jest productivity. Produktywność jest kluczowym czynnikiem generującym olbrzymie nadwyżki finansowe w handlu międzynarodowym, aktualnie głównie na rzecz Chin, ale również na rzecz niektórych krajów eksportujących, typu Japonia, Niemcy, również do niedawna Polska. Teraz nam ten eksport siada. Na produktywność składa się wiele czynników. Moglibyśmy oddzielny wykład na to poświęcić, ale między innymi poziom wykształcenia kadry technicznej i menedżerskiej, poziom motywacji, rozwój bazy produkcyjnej, polityka przemysłowa państwa. Do tego politycy nam są potrzebni. My nie możemy żyć w tej epoce, co 20 lat temu przedsiębiorcy mówili, wystarczy, żeby politycy nam nie przeszkadzali. Ta epoka odeszła w przeszłość. Dzisiaj bez polityków i bez polityki gospodarczej nie da rady wygrywać w skali światowej. Dostęp do bazy surowcowej. W zakresie produktywności, tu jest zła wiadomość, mamy wiele rzeczy jeszcze do zrobienia w Polsce. Branże, w których, czyli branże, nie pojedyncze firmy, bo pojedyncze polskie firmy odnoszą sukcesy w różnych obszarach, ale branże, w których Polska albo duża liczba firm z Polski odniosły sukces, to takie branże jak okna i drzwi, meble, mleko, wyroby mleczarskie, drób, no owszem, jachty morskie. Zwróćcie uwagę, że to nie jest rocket science na razie. Natomiast w tych branżach rzeczywiście pojawiła się duża liczba polskich firm, które w skali europejskiej już jako masa odniosły sukces, również na zachodzie, zdobywając znaczną część rynku. Polski drób jest bezkonkurencyjny na rynkach europejskich. Również jakościowo jest dobry. Może nie jest tak dobrze wypromowany, ale jest znakomity. Podobnie koledzy z okien i drzwi wygrywają i tak dalej. Ale jeśli chodzi o zaawansowane przemysły, nas tam jeszcze nie ma. Nie są to jeszcze branże zaawansowane. Dobra wiadomość jest taka, że z roku na rok rośnie liczba polskich firm oferujących coraz bardziej zaawansowane produkty i technologie. W przyszłości być może to się przełoży na sukces w skali branż. I teraz, zestawiając to, produkt, produktywność, jeszcze później będę mówił o innych elementach, z taryfami, o których rozmawiamy i które są ciągłym zagrożeniem, gdzie zauważyliśmy, że za te 6 miesięcy nie wiadomo, co będzie się działo, to chciałbym zwrócić uwagę i uspokoić trochę nastroje. Rosnące taryfy celne mają ograniczony potencjał zmiany struktury bilansu handlu światowego. Otóż przewaga produktywności osiągnięta przez niektóre kraje i firmy będzie z nami jeszcze długo, czyli Chińczycy jeszcze długo będą wygrywać, Japończycy będą długo wygrywać, Koreańczycy długo będą wygrywać mimo barier i mimo taryf. Taryfami nie da rady wszystkiego pozamiatać. Kolejny element, który rzadko jest podnoszony w publicznym przekazie, ale który przedsiębiorcy muszą, zwłaszcza ci, którzy robią ekspansję międzynarodową,
którzy muszą głębiej studiować wręcz, to jest lokalność. Otóż kwestia lokalności, czyli dostępu do klienta, jest elementem rzadko analizowanym. A lokalność to bliskość klientów, głęboka penetracja rynku, wysoka rozpoznawalność, serwis, a w rezultacie wyższa sprzedaż i lepsza marża. To dzięki lokalności zachodnie firmy, które weszły do Polski, mają tak wysoki udział w polskim PKB, gdzie marża z tego idzie do ich central, a nie zostaje w kieszeni obywateli, mimo że rządzący się chwalą pięknym PKB. No tak, tylko on później wypływa gdzieś, ale to właśnie dzięki lokalności, że oni się tu posadowili. Jednocześnie, jeśli mówimy o ekspansji naszych firm, lokalność jest jednym z elementów, który decyduje o tym, jaki udział w marży w łańcuchu będziemy zaciągali do naszego budżetu. Otóż zarówno firmy tradycyjnej gospodarki, jak i firmy nowych technologii inwestują dużo pieniędzy w swoją silną obecność na rynkach lokalnych, zarówno wydatki na marketing, na menedżerów, na sprzedaż. To jest podstawa, na której później można zarabiać. Szybkość działania. Kolejny element. Otóż szybkość działania pozwala małym firmom albo średnim firmom wygrać przeciwko większym. Jeśli w poprzednim wystąpieniu Jacka Bartosiaka słyszeliście o tych drogich firmach amerykańskich i tych ukraińskich, które robią to dużo taniej, to na to dodać, do tego dodać jeszcze trzeba jedną rzecz. Ukraińcy zrobili to błyskawicznie. Żaden koncern amerykański nie byłby w stanie dostarczyć nowych technologii w tak krótkim czasie. Żaden. Zresztą niestety ten problem szybkości dotyczy wszystkich. Przy czym on się zaczyna tak, od bardzo podstawowych rzeczy dla przedsiębiorcy. Czas od pomysłu do wdrożenia produktu na rynek. Czyli systematyczność pozyskiwania informacji z rynku, do tego przydaje się lokalność, o której mówiłem na poprzednim slajdzie, zdolność organizacji do analizowania tych danych, przekształcania ich na decyzje biznesowe, a następnie, co kluczowe, zdolność do wdrożenia tego na rynku. Do tego potrzeba liderów. Do tego potrzeba liderów i do tego potrzeba prywatnych firm, bo to one jedynie są w stanie szybkość działania zapewnić. Żadna państwowa firma tego nie dostarczy, żaden globalny koncern tego nie dostarczy. Więc szybkość działania jest atutem, który może być po naszej stronie, jeśli ją zapewnimy u siebie w organizacji. Dobra wiadomość jest taka, że technologie cyfrowe pomagają w szybkości, ale jej nie zastępują, bo struktury organizacyjne lubią w tym przeszkadzać. I tu chcę powiedzieć, że w Polsce też zaczynamy mieć z tym problem. W wielu naszych organizacjach, również w prywatnych firmach, aparat administracyjno-finansowy przetrenowany przez kolejne regulacje unijne, regulacje polskie, 40 parę rodzajów kontroli i tak dalej, ewoluuje w kierunku takim, że staje się wewnętrznym blokerem w szybkości działania naszych organizacji. Na wielu spotkaniach, jak rozmawiamy, również w mojej macierzystej firmie widzę to samo. Nie prezesi i dyrektorzy prywatnych firm są spowalniaczami, tylko linia N-1 i N-2. Prześledźcie to we własnych organizacjach, jeśli chcecie być szybcy. Systemy IT i nakłady na IT nie wystarczą. Kultura ludzi i mentalność nakierowana na biorę pieniądze, przychodzę do pracy, nic mnie nie obchodzi. Więc zwracam na to uwagę, że tym bardziej, że w epoce bardzo dużych turbulencji to szybkość będzie decydowała o tym, czy nasze organizacje będą wygrywać, czy przegrywać. Jest bardzo dużo organizacji, które na wojnie wygrywają i niestety jeszcze więcej, które w czasach turbulencji przegrywają. Szybkość działania i szybkość reagowania nie prezesa czy właściciela, bo on sam nie jest Bogiem ani nie ma nieograniczonych możliwości, ale jego aparatu jest tutaj decydująca. Teraz tak, czym bardziej złożone są procesy i czym bardziej zaawansowane branże, a jako Polska chcemy się i przesuwamy się powoli w kierunku coraz bardziej zaawansowanych branż, tym bardziej zwinność i szybkość działania starają się decydującym czynnikiem przewagi konkurencyjnej lub spektakularnej porażki. Szybkość działania musi być i zwinność musi być elementem, na który zarządy zwracają uwagę w okresie turbulencji. Czasami to jest nawet ważniejsze niż strategia. Marketing i PR. Nasze forum jest forum ekspansji międzynarodowej. Chcemy zwiększać naszą obecność na rynkach zagranicznych. Coraz bardziej rosną taryfy celne i inne bariery, które próbują temu przeszkadzać. Dlatego tym bardziej ważna jest lojalność klienta i relacja z nim i zdolność do odpowiadania na zmieniające się oczekiwania. W tym zakresie targeted marketing albo oferowanie, albo wykorzystanie narzędzi cyfrowej stają się narzędziami ekspansji międzynarodowej. Pytanie, zastanówcie się sami, zwłaszcza ci, którzy robicie eksport, ile wydajecie na marketing w krajach, w których eksportujecie? I czy to jest adekwatne do waszych ambicji i do tego, jaki poziom sprzedaży chcecie uzyskać? Zła wiadomość jest taka, że polskie firmy mają bardzo, można powiedzieć, duży deficyt i umiejętności, i zdolności wydawania właściwego, inwestowania pieniędzy w marketing międzynarodowy. Jeszcze u nas w kraju potrafią zrobić wiele fajnych rzeczy i zapewnić sobie lojalność klienta. Natomiast ekspansja międzynarodowa, i ja w Selenie się przekonałem o tym wielokrotnie, kiedy wchodziliśmy na niektóre rynki, zarówno tam, gdzie ponieśliśmy spektakularne porażki, jak i tam, gdzie wygraliśmy, to marketing miał znaczną rolę. I tu, i tu. Struktura zarządzania. I tu dwa słowa dla kolegów, którzy chcą, i koleżanek, którzy chcą zrobić poważniejszą ekspansję międzynarodową. W momencie takim, kiedy robicie eksport, zwykły eksport, to wtedy struktura zarządzania, w którym w jednym miejscu jest zgromadzone zarządzanie biznesem w Polsce i biznesem zagranicznym, jest jeszcze okej. Natomiast w momencie takim, kiedy zaczynacie lokować spółki za granicą, kiedy zaczynacie lokować produkcję za granicą, albo kiedy jeszcze zaczynacie kupować firmy za granicą, to ja zachęcam do zrobienia takiego manewru, który sam zrobiłem 25 lat temu. 25 lat temu, na koniec 99 roku, sprzedaż zagraniczna Seleny wynosiła zero. W 99 roku sprzedaż zagraniczna Seleny wynosiła zero. Natomiast ja miałem już opracowany plan ekspansji międzynarodowej, który wynikał z moich analiz globalizacji. I to, co wtedy zrobiłem, to, a byłem prezesem odnoszącej wtedy sukcesy na lokalnym rynku firmy, która de facto się nazywa Selena Polska dzisiaj, wziąłem kluczyki od tej firmy, oddałem je zarządowi i z dnia na dzień przestałem się zajmować biznesem, który stworzyłem od zera i którego byłem szefem. Powiedziałem, wy zarządzacie Polską, ja się przenoszę do zarządzania biznesem międzynarodowym. Oddzieliłem kompletnie zarządzanie biznesem międzynarodowym od zarządzania biznesem polskim. Żeby to było jeszcze bardziej skuteczne, nie wziąłem ze sobą ani jednego menedżera z firmy, która odnosiła sukcesy, i przeprowadziłem się do jeszcze innego budynku w innym części Wrocławia. Wynajęliśmy 3 pokoje i od zera zacząłem ekspansję międzynarodową, nie będąc obciążony biznesem polskim. Wielu moich kolegów przedsiębiorców robi eksport albo robi biznes zagraniczny, ale na co dzień jest obciążonych, a to tu z Łomży przywieźli taki problem, a tu w Krakowie oszukali naszego klienta, a tu w Białymstoku nie dowieźli towaru, co nie? A szef sprzedaży we Wrocławiu się zwolnił, co nie? Kłopotów jest bardzo dużo. Dla nas w Selenie FM jednym ze źródłem dynamiki rozwoju było to, że stworzyliśmy centralę oddzielną od zarządzania biznesem polskim i dla nas Selena Polska jest taka sama wartościowo w tam zakresie zadań jak Selena Węgry, Bułgaria, Hiszpania czy Brazylia. Rozdzielenie na poziomie zarządzania jest ważne w budowaniu korporacji globalnych. Na koniec dobra wiadomość, bo pamiętajmy, że to wystąpienie dotyczy turbulencji. Jeżeli twoja firma osiągnęła przewagi w zakresie produktu, jeszcze mi trochę zostało, lojalności klientów czy produktywności, to rosnące taryfy będą miały ograniczony potencjał do zniwelowania tej przewagi. Czyli nie bójcie się taryf. Skoncentrujcie się na własnym biznesie i na tym, jak będziecie rozgrywać mimo taryf. No ale jest pytanie, co robić, kiedy już to wszystko mam, robię dobrze. I marketing, i produkt, i sprzedaż, i jestem szybki i sprawny, a mimo wszystko bariery i turbulencje narastają. Otóż tu chciałbym pokazać klasyczne dla myślenia w Radzie Polskich Przedsiębiorców Globalnych trzy poziomy ekspansji międzynarodowej. Poziom podstawowy to jest to, kiedy robicie eksport z kraju macierzystego. Czyli jesteście w swoim własnym kraju i robicie eksport. Od tego wszyscy zaczynamy, myśmy też tak wcale nie zaczynali. Ale później mamy wyżej poziom, w którym chcemy więcej się rozwijać i mamy przedstawicielstwa, mamy własne spółki handlowe lub produkcyjne w poszczególnych krajach. To już jest dużo większe zaangażowanie kosztowe, czasowe i ludzkie w inne kraje. Benefitem tego jest to, że tu się już zarabia, przechwytuje się marże z lokalnego kraju. Kiedy na poprzednim panelu, czy na poprzednim wystąpieniu Jacek Bartosiak mówił o przechwytywaniu marży, to przechwytywanie marży zaczyna się od poziomu żółtego. Na samym eksporcie przechwytywania marży dużego nie ma. Trochę jest, ale zaczyna się od poziomu żółtego. Na koniec, jak już potraficie to robić, to zaczyna się robić przejęcia za granicą. Dlatego przez te trzy poziomy się prześlizgnę teraz. Wiem, że już jestem trochę po czasie, ale myślę, że to jest technologia, która jest nam wszystkim potrzebna. Otóż na poziomie eksportera, czy na tym poziomie podstawowym, w okresie turbulencji nie ma siły, musimy więcej wydawać na eksport. Zwiększyć liczbę eksport menedżerów, zwiększać liczbę agentów, zwiększać liczbę krajów, szukać krajów, które z Europą albo wewnątrz Europy, albo z Europą będą miały lepsze relacje gospodarcze, wydające się przewidzieć w przyszłości. No i wtedy się pojawia dylemat, czy robić to w oparciu o własną markę, czy w oparciu o marki klientów. Jeśli chcecie przechwytywać marże, trzeba zbudować własną markę. Ja markę Tytan stworzyłem rok przed założeniem Seleny, bo już wtedy wiedziałem, że wszyscy moi koledzy, którzy się wtedy rzucili, to był 91 rok, na dystrybuowanie marek zachodnich, będą mieli ściśniętą marżę, a ja mając swoją markę będę mógł decydować o tym, ile zostawiam, a ile oddaję. Jeśli chcemy wchodzić z poziomu eksportera na wyższe poziomy przechwytywania marż, to własna marka jest podstawą. To samo w digitalu. Część kolegów na sali nie ma zakładów produkcji, nie ma produkcji i sprzedaje produkty cyfrowe. Nie ma, przy takiej konkurencji, jaka jest dzisiaj, nie ma sukcesu w skali światowej bez większych nacisków na marketing i sprzedaż w krajach lokalnych i na lokalizację produktu, a także aktywność na wybranych platformach. Kluczowe czynniki sukcesu są podobne. Wyróżnienie, produkt, komunikacja. No ale dla niektórych z was, dla mnie też, prosty eksport to już za mało. Wtedy trzeba umacniać pozycję firmy na rynkach lokalnych. Własna marka, budowanie jej rozpoznawalności, budowanie stałych lokalnych struktur. Lokalni handlowcy, lokalnie opłacani, tak jak zachodnie koncerny mają w Polsce. Zdobywanie trwałych udziałów rynkowych, To może być przedstawiciel firmy, to może być agent, ale bardzo często już dobrze mieć lokalny magazyn i obsługiwać klientów z lokalnego magazynu, albo mieć lokalny serwis, jeśli się jest w digitalu, i obsługiwać firmy, mając ten lokalny serwis. Zwróćcie uwagę, że Microsoft jako firma czysto software'owa, nie mająca żadnej produkcji, zatrudnia w Polsce kilka tysięcy ludzi, którzy dbają o to, żeby stąd wyciągnąć odpowiednią marżę. Poziom trzeci, ten najwyższy, M&A, czyli kupowanie rynku. Kupowanie firm lokalnie zakorzenionych na rynkach poszczególnych krajów, to już można powiedzieć jest creme de la creme. Z mojego doświadczenia wiem, ale też z doświadczenia i tego, co czytamy, że jak się kupuje lokalne firmy, to się kupuje czasami kilkadziesiąt lat tradycji. Selena ma niecałe 35 lat, ale w Hiszpanii mamy 80 lat. Bo w kryzysie finansowym 2008 roku kupiliśmy lidera rynku hiszpańskiego, który wtedy już miał 60 parę lat, dzisiaj ma 80. I jesteśmy numer jeden w Hiszpanii z tradycją trzech pokoleń. Więc kupowanie lokalnych firm to jest inwestowanie w dane kraje na dziesiątki lat, bo to wam stwarza możliwość bycia w danym kraju przez kolejne pokolenia. Mówię to zwłaszcza do tych, którzy mają firmy rodzinne i którzy myślą kategoriami pokoleń. Tak też myślą koncerny. W ten sposób się buduje korporacje światowe. Przez przejęcia. Wzmacnianie i w związku z tym odpowiedź na koniec tego. W świecie turbulencji wzmacnianie pozycji na rynkach lokalnych jest najlepszym narzędziem stabilizacji biznesu. Jeśli szukacie jakiegokolwiek pojedynczego narzędzia, żeby w okresie tych zmieniających taryf, nie wiadomo co Trump zrobi, nie wiadomo co Chiny zrobią, nie wiadomo czy będzie wojna i tak dalej, wzmacniajcie pozycje na poszczególnych rynkach globalnych, bez względu na to, czy jesteście na poziomie eksportera, czy macie tam własne firmy, czy też już potraficie przejmować, bo to stabilizuje wasz biznes na lata. Na koniec to, co mi kiedyś Amerykanie powiedzieli 20 lat temu. Hey Chris, you wanna be global? Be local. Dziękuję.
Brawo, brawo, dziękuję. Proszę jeszcze zostać na scenie, jeszcze znajdziemy chwilę na krótką turę pytań i odpowiedzi, bo też taka jest tutaj przewidziana, będzie ona krótsza niż planowaliśmy, ale przypuszczam, że po tak intensywnym wystąpieniu te pytania powinny się pojawić. Bo powiem szczerze, chociaż wiadomo, że czas już nas pośpieszał, to miałem takie odczucie, że to byłoby troszkę przerywanie. Byłoby jak odkładanie książki na 10 kartek przed jej końcem. Widzę, że pierwsze zgłoszenie już jest, więc myślę, że dwa, maksymalnie trzy pytania zmieścimy. Proszę o szybkie zadawanie.
Dziękuję bardzo za ciekawą prezentację. Rafał Libera. Pytanie odnośnie ekspansji. Jakby immanentną częścią ekspansji jest również zadłużenie, czy finansowanie dłużne tej ekspansji. Polskie firmy są, powiedzmy, nieskore do zadłużania firmy średnio, czy powiedzmy statystycznie. Z czego to wynika i czy to wynika z lokalnego, pana zdaniem, rynku tutaj finansowania polskich firm? Czy faktycznie jest większa przestrzeń do tego, żeby tego więcej instrumentów dłużnych czy w większym zakresie wykorzystywać, aby taką ekspansję zagraniczną przeprowadzić?
Krzysztof Mazur wspomniał wcześniej o tym, że wpadliśmy w pułapkę rynku średniego. Otóż dla wielu przedsiębiorców dobrze się w Polsce zarabia i się nie chce więcej robić i w związku z tym nie ma potrzeby się zadłużania, bo się nie robi ekspansji. Natomiast jeśli się robi porządną ekspansję i ma się przewagę produktową, no to zadłużanie jest częścią strategii.
Ja chciałbym pociągnąć ten bardzo ciekawy wątek przejścia z pozycji prezesa lokalnej spółki na zarządzającego koncernem. Jak nie ma się naturalnego sukcesora, to kto zarządza tą firmą, którą się zbudowało? Jakie tutaj masz dobre rady dla przedsiębiorców? Komu powierzyć rolę CEO i przejść na tą pozycję CEO Global? Inaczej mówiąc, kto zarządzał Seleną Polska, jak odszedłeś?
To znaczy, ja kiedy przechodziłem z Seleny Polska na Selenę FM, która później miała zrobić ją centralę międzynarodową, to ja miałem 40 lat. to jeszcze nie myślałem o sukcesorach, bo mój najstarszy syn miał wtedy 8 lat, więc raczej nie zajmował się tym, co tata robi. Natomiast oddałem zarządzanie w całości menedżerom. I wszędzie, gdzie bo my mamy 35 spółek teraz w Polsce i na świecie, no to wszędzie tymi spółkami zarządzają lokalni menedżerowie. Proste. Nie ma ekspansji bez rozwijania, trenowania, szkolenia menedżerów.
Dziękuję. I tu jeszcze padło jedno pytanie zgłoszone wcześniej i nim zamkniemy tę turę.
Dziękuję bardzo. Piotr Plesiński, Kancelaria SKS. Przedstawiał Pan tą piramidę etapów ekspansji zagranicznej, czyli od eksportu poprzez przedstawicielstwa i na końcu transakcje M&A jako taki rozwój ekspansji. Czy w Pana ocenie przeskoczenie tych dwóch pierwszych etapów tej piramidy i rozpoczęcie ekspansji od razu od takich kwestii transakcyjnych, czy to jest zła strategia, czy też może zadziałać? I tutaj mam na myśli oczywiście takie branże bardziej jak Państwa, czyli takie produkcyjne, bo są oczywiście takie działalności, gdzie nie bardzo jest to eksportować, tylko od razu trzeba przejmować, ale jak jest Pana ocena na tej sytuacji? Czy można te szczeble przeskoczyć, czy wtedy bardzo łatwo można się poślizgnąć na takim podejściu?
Dobrze, ja tu dwie rzeczy powiem. Pierwsze, do kolegów przedsiębiorców chcę powiedzieć, Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych jest dla wszystkich trzech poziomów. I my tutaj się wymieniamy doświadczeniami, problemami, radzimy sobie, szkolimy się, bez względu na to, na którym poziomie jesteśmy. Bo nie ma dojścia do poziomu trzeciego bez poziomu pierwszego. Jeśli chodzi o Pańskie pytanie, to ja mogę powiedzieć tak. Zdarzało się w przeszłości, że ktoś wygrał Igrzyska Olimpijskie bez treningu, ale to jest raczej rzadkość.
Dziękuję. Tym zamkniemy turę pytań. Jeszcze raz proszę o brawa. Jak zaczynałem dzisiejsze wydarzenie, wspomniałem o tym, że trudno jest przewidzieć, co będzie się działo za 15 lat. Natomiast następny prelegent, mówca, mówi, że tak naprawdę nie ma Excela, który by wytrzymał obecną zmienność i byłby nam w stanie powiedzieć, co się będzie działo właśnie w tym Excelu, nawet za rok. I troszkę o tym są te dzisiejsze